Dobry wieczór. Marlena Stradomska dawno nie gościła w naszym programie. Doktor Marlena Stradomska, psycholog, psychoterapeuta, filozof
też.
A przede wszystkim człowiek, który jest tak bardzo blisko tych, którzy szukają drogi, którzy szukają wyjścia. Dziś chcemy rozmawiać o hazardzie, ale nie tylko. Chcemy rozmawiać także o tym, skąd się biorą problemy. Jak poszukiwać dróg, by uniknąć tego, co najbardziej niebezpieczne, bo można zapobiegać. No i to jest główna myśl i przesłanie naszego programu. Dobry wieczór raz jeszcze.
Dobry wieczór, bardzo mi miło dzisiaj być tutaj z Państwem, z Panią redaktor. Bardzo ważne tematy przed nami. Hazard to ja myślę, że to tylko taki wierzchołek góry lodowej.
Ale ludziom się wydaje, że hazard, hazard to wielkie pieniądze, to ogromne spustoszenie, a to zupełnie inaczej wygląda. Może warto bliżej przyjrzeć się temu zagadnieniu i temu problemowi, temu uzależnieniu.
Oczywiście, że tak. Ja też mam takie dzisiaj pytanie robocze. Dlaczego człowiek uzależnia się od hazardu? Bo to nie jest takie oczywiste. Troszeczkę podejdziemy do tego naukowo, ale przede wszystkim praktycznie, bo to jest myślę, że takie najbardziej istotne dla nas. Bo to rzeczywiście nie trzeba mieć miliona na koncie, żeby paść ofiarą hazardu, a wystarczy mieć 5 złotych, niestety, żeby nawet te 5 złotych przysłowiowe przeznaczyć tylko na to, mimo że na przykład w domu jest głód. I to są też realne problemy każdego z nas, niezależnie od naszej pozycji, niezależnie od tego, gdzie pracujemy, co robimy na co dzień, jakie mamy pasje, czasem jesteśmy tego ofiarą. Więc co to jest może to uzależnienie od hazardu?
Zacznijmy od definicji.
Zdecydowanie myślę, że dobrze by było też powiedzieć o takich czynnikach, które do tego mogą nas w jakiś sposób motywować. Mówimy tutaj o biologii. Bardzo często będzie to związane z genetyką, czyli właśnie osoby z rodzinnym wywiadem uzależnień są bardziej narażone na uzależnienie od hazardu. A jak to wygląda? Bardzo prosto. Kiedy na przykład tato zrobi wszystko, żeby zagrać i bierze małego dzieciaczka na spacer, gdziekolwiek, gdzie jest jednoręki bandyta.
Na przykład.
I wtedy możemy to zobaczyć, jeżeli na przykład mama, dziadek, babcia jest rzeczywiście taka świadoma różnych rzeczy, to wtedy dziecko z nimi na tym spacerze będzie prowadziło do tych miejsc. Dlaczego? Tam jest kolorowo, tam jest muzyka, tam jest ta nuta ekscytacji, którą przecież też mogą zobaczyć dzieci. I tak możemy to zobaczyć, bo często jest tak w różnych uzależnieniach, że mamy tego przysłowiowego psa. I rzeczywiście osoba, która lubi sobie gdzieś tam kolokwialnie tą małpkę strzelić, bardzo chętnie wyjdzie z tym psem. I niejednokrotnie widzimy te całe śmietniki, które są pełne tychże małych opakowań po alkoholu. Więc zastanówmy się nad motywacją. Czy to jest to, że właśnie mąż mi się zmienił, że on, czy żona, bo to też, pamiętajmy, działa w dwie strony. Czy rzeczywiście to jest zmiana, że te obietnice, które były składane, już nigdy więcej, kochanie, już tylko wszystko dla ciebie, będzie adekwatne w tej sytuacji. Bo często może nam to naprawdę zamykać oczy. Także tutaj biologia, neurochemia, bo to też związane jest z tym, że hazard stymuluje układ nagrody w mózgu, co też prowadzi do uwalnienia dopaminy. Czyli coś takiego to jest, co jest odpowiedzialne w naszym organizmie za przyjemność.
I szczęście.
Szczęście, radość, a często pamiętajmy, że w pracy no nie zawsze tej radości mam sporo. W domu, kiedy jest mnóstwo obowiązków, może też mi być trudno z tym, żeby to znaleźć. Więc co? No cóż, nutka ekscytacji. Ale oprócz tego, bo też dzisiaj w tej roli jestem, kwestie psychologiczne, czyli co? Przede wszystkim możemy mówić o nudzie. Nie chce mi się nic, tak? Chcę poczuć coś w końcu. Czyli też hazard może być sposobem na ucieczkę od nudy i wypełnienie czasu. Wydaje nam się na początku, że to jest taki element konstruktywny.
Atrakcyjny.
Atrakcyjny, zdecydowanie. A później się okazuje, że tak zdecydowanie nie jest i się wtedy zaczynają problemy. Co jeszcze? Stres. Co zrobić, żeby nie odczuwać stresu?
No czyli co, antidotum na stres?
tak bardzo kolokwialnie mówiąc.
Swoiste. Mhm.
Kiedy na przykład mamy ten stres, może być on pozytywny, jak najbardziej, że się motywuje do tego, żeby skończyć ten projekt, ale może być tak, że on jest ten destrukcyjny. Czyli taki, który absolutnie nie sprzyja temu, żeby dobrze funkcjonować, a wręcz przeciwnie, jest mi coraz trudniej w moim funkcjonowaniu. Czyli to może być niekonstruktywny sposób radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami, które odczuwam. Kolejna bardzo trudna rzecz, i to też jest do oddziaływania terapeutycznego, prewencyjnego, profilaktycznego, niskie poczucie własnej wartości.
To bardzo często, niemal we wszystkich uzależnieniach, jak podkreśla pani, to już niejednokrotnie to wybrzmiało z naszej anteny. Czyli
jak
taki jakby pierwszy, jeden z ważniejszych, z bardziej istotnych czynników.
Pewnie. Od dzieciństwa słyszałam, że jestem beznadziejna, nic nie warta. Mało, absolutnie potrafię. I w końcu idę tam, do tego miejsca, gdzie mogę być tym zwycięzcą, gdzie mogę zaznać szczęścia, energii, a mogę zmienić w przeciągu jednej minuty swoje całe funkcjonowanie, tak? Mogę sobie zaraz kupić willę, dom z basenem i jeszcze nie wiadomo
co. A wyobraźnia pracuje.
Oj tak. Ona najbardziej pracuje, to jest to antidotum na nudę, antidotum na to, że ja mogę mieć trudniejszy czas. Ale to niskie poczucie własnej wartości nie będzie jakby takim idealnym sprzymierzeńcem tego, co my możemy doznać, bo to jest sposób na podniesienie samooceny i poczucia kontroli, której my często w życiu też nie mamy. Druga i znaczy kolejna rzecz, bo tych rzeczy już całkiem sporo wymieniliśmy, ale poszukiwanie sensacji.
No tak.
Dlaczego my oglądamy tasiemce? Dlaczego my ciągle na przykład surfujemy po internecie? Dlaczego interesuje nas to, co się dzieje u sąsiadów? Dlaczego
wzrasta poziom adrenaliny, prawda?
Bo może być to związane z tą nudą, tak? Że ja mam takie spokojne, czasem beznadziejne życie. Dla nas oczywiście, subiektywnie. I wtedy pojawia się to, taka nutka ekscytacji. To jest tak samo, jak jesteśmy uzależnieni albo ryzykownie robimy różne rzeczy. Jestem w pracy i sobie mogę myśleć, o rany, już, to jest ten dzień, to jest ta chwila. Patrzę do portfela, mam te przysłowiowe 10 zł, stać mnie na to. I jedyną myślą, którą mogę mieć w swojej głowie, to jest to, że dzisiaj wieczorem się napiję, zapalę, ewentualnie pójdę sobie pograć. To są takie rzeczy, które mogą nas motywować do tego, żeby przetrwać, ze względu na to, że na przykład możemy cierpieć na elementy związane z wypaleniem zawodowym, czy wypaleniem emocjonalnym. Także jak to wygląda tutaj, hazard może być atrakcyjnym sposobem.
Ale to, o czym pani powiedziała, że myślę, już mam, to zrobię, to już jest ten sygnał, to już jest to pomarańczowe, ja nie wiem, czy nie czerwone światełko, tak? W myśl wielu naszych spotkań i tego, co wiemy o problemach z uzależnieniem, że coś jest już nie tak, że...
A dla nas wygląda to bardzo obiecująco, bo przecież będę miała fantastyczny dzień. I tutaj też idziemy w te czynniki społeczne, bo to moje, ten mój jaizm, ja, będzie bardziej kręcący mnie w tym momencie niż cokolwiek innego w moim życiu. I to jest, myślę, że kolejna kategoria tych czynników, ta społeczna, bo gdyby to nie było do końca takie dostępne, to też byśmy się mogli nad tym zastanawiać. Bo to by było takie może dla pewnych grup społecznych dostępne. Chociaż my nie umiemy czytać znaków. To też może jeszcze przy okazji tego, co znaczą zawieszone trampki na przykład nad linią energetyczną, czy ewentualnie na jakiejś bramie. Co to znaczy, pani redaktor?
Trampki. Trudne pytanie.
Bardzo trudne, bo my nie umiemy czytać znaków. A już powiem, dla nas wszystkich, gdzie zastanawiamy się, w jaki sposób dana osoba na przykład wzięła te narkotyki, ewentualnie jakieś używki, dopalacze, no bo przecież to jest w sumie nielegalne, więc jak to jest możliwe, że można kupić wszędzie, jeżeli się oczywiście chce i czyta się znaki. Takie miejsce to takie właśnie, w którym ja mogę kupić narkotyki.
I to jest informacja zwłaszcza dla rodziców. młodych ludzi.
Zastanówmy się. Często...
Pedagogów. I to są... Ale nie umiemy czytać znaków, bo co? Bo nie poszukujemy takich znaków, nie interesujemy się tym, czy zupełnie nie zwracamy na to uwagę.
Patrzymy sobie na te trampki czy inne buty i sobie pomyślimy o rany, w jaki sposób one zostały tam zawieszone. My jesteśmy skąpcami poznawczymi, nie mamy czasu też na taką głębszą analizę i dzięki temu wiele osób z tego korzysta, bo po co my mamy się nad tym zastanawiać? Oczywiście im więcej wiemy, tym lepiej dla nas, tak? Bo możemy działać właśnie profilaktycznie. Zobaczmy, z jakimi osobami też nasze dzieci czy nasi mężowie, żony się zadają. Bo to nie jest tak, że to skrajna patologia, mówiąc bardzo mocno kolokwialnie, tylko ma dostęp do używek różnych. Wręcz przeciwnie, a co z osobami, które funkcjonują w działach korporacji?
W ostatnim programie, który odbywał się na naszej antenie, kiedy gościłam wspólnotę Al-Anon, panie zasygnalizowały powrót jakby i wątek filmu Zabawa, zabawa. Mm-hmm. No właśnie, to są takie bardzo, bardzo proste przykłady. Jednocześnie w życiu tak, a nie inaczej to wygląda. Proponowały, omawiając się, czy opowiadając o swoich doświadczeniach, swoim czy swoich najbliższych w życiu, jak to niewiele trzeba, żeby popaść w problem. Żeby ten problem stał się, no niestety, ale... rzeczywistością, a nie zdajemy sobie z pewnych sytuacji, z pewnych zdarzeń zupełnie sprawy, że to już. Już ten pierwszy tak. krok w złym kierunku się stawia.
Zobaczmy.
Czyli przeciwdziałać, wiedzieć, tak. przeciwdziałać, edukować, społeczność edukować.
Dokładnie, żebyśmy wiedzieli, o co właściwie może chodzić w tych znakach. To jest jeden z wielu. Ale zobaczmy też, do czego mamy dostęp codziennie. Są różnego rodzaju platformy, gdzie możemy oglądać filmy, seriale i bardzo popularne są teraz takie seriale czy filmy, gdzie motywem przewodnim są narkotyki. I rzeczywiście, tam jest mnóstwo różnych scen, gdzie te narkotyki są spożywane. Oczywiście, że tam są też morderstwa, jakieś straszne rzeczy, ale jednocześnie pokazuje się to spożywanie w taki sposób, że to jest no, jakiś sposób na
to jest.
Biznes. Mhm. Że to można robić, że to było w latach 70., 80. Czasem te właśnie te postaci są prezentowane jako coś wielkiego, takiego wręcz mistycznego.
I jak to wpływa na tego młodego człowieka?
Myśli sobie, a może i ja coś takiego mógłbym zrobić właściwie, no to dostanę parę może latek, ale może nie, może mi się uda, tak? To co, że to niszczy organizm, niszczy wielu ludzi, ale też i rodzin, i pokolenia, ale właściwie to jest dobry sposób na to, żeby zarobić.
No tak, ale nie mamy wpływu i generalnie trudno selekcjonować czy dostosowywać repertuar do gustów takiego młodego człowieka, bo on włączy ten komputer, czy tam znajdzie sobie taką chwilę stosowną i będzie właściwie korzystał z tego, do czego ma dostęp. Także świat jest taki, a nie inny. Czyli co? Rozmawiać, być blisko, uczulać. Do znudzenia wybrzmiewają te słowa, ale to są bardzo ważne słowa, bo kiedy nie ma kontaktu i nie ma rozmowy, to potem nie ma nici porozumienia. Kiedy nie ma komunikacji, nie ma szansy na wsparcie w chwili, kiedy pojawia się problem.
Tak, a ja myślę, że możemy pójść o krok dalej. Możemy pójść w takie działania, gdzie my możemy z tym młodym człowiekiem, mężem, żoną, babcią, dziadkiem, pooglądać te
wspólnie
rzeczy. I się zastanowić, o rany, zobacz, jakie to są konsekwencje. Babcia powie, no widzisz, dziecko, zawsze ci mówiłam,
i
że...
I omówić co nieco.
Tak, dokładnie. Także jeżeli my nie mamy przestrzeni na to, żeby z kimś porozmawiać, naszym bliskim...
A on sam, czy ona sama w tym komputerze tkwi?
To czego się spodziewamy tak naprawdę? To jest pytanie do nas. Fajnie, że dziecko znika na przykład na weekend, bo chce sobie obejrzeć to wszystko naraz, no bo tak często bywa, ale no dobra, i co z tego, tak? Co w tej młodej głowie, starszej, obojętnie, może się...
Zaczyna się dziać.
Pojawiać, tak? Tak jak mówię o różnych serialach, gdzie jest mnóstwo kolorów, ubrań, zmian i my obejrzymy to oczywiście, bo to jest ciekawe, fajne, często romanse, jeszcze jakieś inne rzeczy obyczajowe, ale my jesteśmy dokładnie w tej samej piżamie w tej samej pościeli, w tym samym łóżku, uwięzieni na przykład przez te 12 godzin. I pytanie, czy to jest konstruktywne. Ja absolutnie tego nie hejtuję, bo uważam, że super mieć jakieś zainteresowanie, nawet oglądanie różnych rzeczy, to jest coś niesamowitego, ale też żebyśmy mieli taki prawidłowy obraz rzeczywistości.
Proporcje.
Mhm. Że to nie moje życie, tak? Że to się kończy i co wtedy? Często jest tak, nawet jak rozmawiam z pacjentami, że po skończonym na przykład oglądaniu czegoś, realizacji danego projektu, może się pojawić wypalenie takie, że już skończyłam i co dalej ze mną, tak? To już jest po mnie. Albo pojawia się rozpacz często młodzi ludzie.
Pustka.
Tak, tak. Płaczą po tym, jak się ten serial skończy. No bo co ja zrobię dalej? I wtedy też szukamy kompulsywnie, co mogę sobie dalej za to dać. I pytanie, czy pójdziemy w następne, czy może pójdziemy, no dobra, z uwagi na to, że dałam radę, nie wiem, różne rzeczy dajemy radę robić w życiu, jest ich całkiem sporo, no to muszę sobie zrobić coś przyjemnego. I niech to będzie coś przyjemnego rzeczywiście, a nie na przykład kompulsyjne zakupy, czy,
objadanie.
Czy jeszcze inne rzeczy, mm-hmm. tak? W nagrodę wypiję sobie dzisiaj całe prosecco. No i co? I to są te początki. Nagroda, bo chcemy stymulacji. Czyli zobaczmy, ta kwestia społeczna to będzie też dostępność tych różnych używek, czy hazardu, o którym też mówimy. Łatwy dostęp na przykład do gier hazardowych zwiększa ryzyko uzależnienia. Kiedy mamy nawet internet, jakąkolwiek gierkę, w którą gramy jadąc tramwajem.
Wszystko, dla zabicia nudy.
Dla zabicia nudy. Tam w tym elemencie, kiedy kończymy daną planszę i coś tam nam nie wyszło, pojawiają nam się nowe gry. Pojawiają nam się nowe propozycje. To mogą być też reklamy tego, gdzie można szybko zdobyć jakąś nagrodę. Często to są teraz w reklamach takie filmiki realne, gdzie ktoś się cieszy z wygranej.
Mhm. Jak to działa?
No, on może, no to może ja też gdzieś tam mogłabym to zrobić. Wpływ rówieśników, ale nie tylko rówieśników, bo to może być też rodzina, mogą być to znajomi. Czyli jeżeli osoby, które grają w hazard, mają taką grupę wsparcia, a grałeś już, a wygrałeś, a ja zrobiłem to, tamto, siamto.
A wiesz, mnie się udało.
O, tak, tak, tak. To tobie też może. No i mamy też tą reklamę, tak? Reklama, gdzie można gloryfikować hazard i minimalizować tego ryzyko, bo przecież my się nie będziemy zastanawiać nad tym, co dalej, tak? Najważniejsze jest, co tu i teraz. Pamiętajmy, że też to uzależnienie od hazardu to jest choroba, a nie wada charakteru. Tutaj nie ma czegoś takiego, że dziś będzie lepiej, bo to jest naprawdę we wnętrzu. To jest trudne do kiełznania, bo to może nam sprawiać jako jedyna rzecz w naszym życiu jakąś radość i z tego naprawdę trudno wyjść bez pomocy. Czyli
specjalisty.
Dokładnie, szukajmy realnej pomocy, profesjonalnej pomocy, a nie pomocy koleżeńskiej czy sąsiedzkiej, bo to nie w tym przypadku. Mamy Monar, mamy Parpę, mamy kliniki różnego rodzaju. Mamy też infolinię do spraw hazardu, możemy to sprawdzić, znaleźć. I warto by było, nawet jeżeli to nie my jesteśmy ofiarą tejże zależności, dobrze by było skonsultować to, co ja mogę w tym momencie zrobić, bo często jest tak, że jak sprawa wydaje nam się bardzo trudna, to może lepiej nic. Może samo przejdzie. Z mojego doświadczenia, pracy psychologa, psychoterapeuty, eksperta biura do spraw zapobiegania zachowaniom samobójczym, naprawdę samo nie przychodzi. Jak my nie zrobimy z tym roboty realnej, prawdziwej, to nie ma takiej możliwości, żeby samo się załatwiło za nas. Chociaż to by było idealne rozwiązanie, ale nierealne.
Do naszej rozmowy powrócimy za kilka minut. Warto przemyśleć to, o czym mówiła pani doktor, nasz dzisiejszy gość.